Dzień dobry, w tym momencie jestem sam przy telefonie. Jakub Modry jest w trakcie nagrywania wywiadu na dyktafon z kasztelanem gniewskim, kasztelanem zamku w Gniewie, starego krzyżackiego zamku, bo takich zamków jest tutaj bardzo wiele w tym regionie. Wczoraj przyjechaliśmy do Gniewu z Golubia Dobrzynia. Tam mieści się zamek Golubski, zamek z XIV wieku. O nim opowiadaliśmy wczoraj. Audycja jest do odsłuchania na stronie wnet.fm. Zamek Golubski jest przepięknym zamkiem, który tętni życiem, bo stamtąd wywodzi się, można powiedzieć, taka nowożytna, współczesna tradycja rycerstwa, bo warto podkreślić, o czym też wczoraj mówiliśmy, współcześni rycerze istnieją, nawet nie zawsze chcą, żeby nazywać ich współczesnymi rycerzami, dlatego że po prostu właściwie starają się zachowywać i działać jak ci starzy rycerze. Właściwie to tutaj przyjechaliśmy do Gniewu tylko ze względu na to, że tak nam powiedziano w Golubiu Dobrzyniu, żeby tutaj przyjechać, dlatego że w ten weekend będzie miała tu miejsce rekonstrukcja jednej z bitew husarskich, także XVII wiek wróci do zamku gniewskiego. Ten zamek jest duży, piękny, różni się trochę od zamku golubskiego, chociażby tym, że bywał w gorszym stanie niż ten w Golubiu, także tutaj więcej działań, więcej pieniędzy trzeba było władować w to, żeby ten zamek czy wyremontować, czy też zrobić jakąś renowację. A dlaczego powiedziałem o pieniądzach? Dlatego, że jest jeszcze jedna różnica między zamkiem Golubskim a tym zamkiem w Gniewie, mianowicie to, że zamek Golubski należy do stowarzyszenia, a zamek w Gniewie jest własnością firmy Polmek, także firmy mleczarskiej, jednej z największych firm mleczarskich w Polsce, i ta grupa przejęła ten zamek mniej więcej 10 lat temu i od tego czasu zamek jest hotelem, także właściwie byliśmy dość zaskoczeni, gdy tutaj przyjechaliśmy wczoraj w nocy, gdy zobaczyliśmy, że nie przyjechaliśmy na stary zamek, tak jak to było w przypadku zamku Golubskiego, tylko przyjechaliśmy do czterogwiazdkowych hoteli z basenami, z saunami, ze spa, z siłowniami i z wszystkimi, co te czterogwiazdkowe hotele mają w swoim standardzie. Także tutaj sytuacja była trochę inna, byliśmy zaskoczeni. Ludzie też tutaj są trochę inni, to warto o tym powiedzieć. Często mówimy, jak spotykamy ludzi ciekawych, jak spotykamy ludzi uprzejmych, jak spotykamy ludzi dobrych, jak spotykamy ludzi takich, którzy chcą nam w czymś pomóc i chcą, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, to o tym mówimy, także tutaj też warto powiedzieć, jak zdarza się coś przeciwnego. Tutaj spotkaliśmy się z dużo mniejszym entuzjazmem i zapałem do współpracy i myślę, że warto o tym powiedzieć, gdy szukaliśmy jeszcze zanim przyjechaliśmy na zamek, szukaliśmy noclegu, to chociażby w tutejszej parafii nam go odmówiono. Potem przyjechaliśmy właśnie na ten, właściwie wcześniej ciut, przyjechaliśmy na ten zamek, to też trudno było nawiązać jakąś współpracę, dogadać się co do na przykład dzisiejszej audycji, stąd też ta audycja ma dziś trochę problemów, bo tu warto też powiedzieć, mieliśmy taką przygodę. Dzisiaj rano spotkaliśmy się z prezesem tutaj i głównym menadżerem tego hotelu, który zapewniał nas, że będziemy mogli sobie przedłużyć dobę hotelową, tak żeby część sprzętu i część naszych rzeczy mogła pozostać w pokoju aż do końca audycji, czyli do godziny 15. Natomiast 5 minut przed audycją nas z tego pokoju wyproszono i powiedziano, że jednak wcale tak nie jest, i też w opałach musieliśmy pakować rzeczy do naszej czarnej, rozgrzanej od bijącego słońca syreny, która czeka już na odjazd, który myślę, że nastąpi od razu po zakończeniu tego wywiadu, który Kuba teraz przeprowadza, być może ciut później, bo może jeszcze zrobimy drugą próbę łączności, może jeszcze uda się połączyć na drugą godzinę, ale zobaczymy, nie znamy jeszcze natury naszych technicznych problemów, które są dzisiaj. No ale w takim razie przejdźmy do rzeczy, tak jak powiedziałem, tutaj jest to zamek bardzo komercyjny, jest to zamek nastawiony na gości, na klientów, na, można powiedzieć, po części pieniądz, natomiast jest też w nim dużo rycerzy, którzy z kolei stawiają na honor, stawiają na kodeks rycerski, stawiają na utrzymywanie takich rycerskich tradycji, na znajomość historii, na przekazywanie tej historii w sposób ciekawy, bo właśnie poprzez albo turnieje rycerskie, albo rekonstrukcje różnych ważnych w Polsce, dla polskiej historii bitew. Takie rekonstrukcje będą się zaczynać już od dziś. Właśnie w tym momencie widzę na bardzo dużym polu trenujących rycerzy, jeżdżą konno i jeden z nich właśnie wszedł w galop, mija teraz jakąś tyczkę, usiłuje bodajże lancą, coś strącić. Jestem dość daleko, więc tego dokładnie nie widzę. Są też namioty, w których rycerze się przygotowują do tych rekonstrukcji. Jednego z takich rycerzy spotkaliśmy i chciałbym Państwu zaproponować teraz wysłuchanie wywiadu z tym oto rycerzem, również rozpoznawalną postacią w tym rycerskim świecie.
A z nami jest Jacenty z Ordowa, wielki mistrz chorągwi zaciężnej, Apis z Gniewu, także nauczyciel historii.
Tak jest, witajcie zacni.
Witamy pana bardzo serdecznie. No, jesteśmy w okolicy pięknego Gniewskiego Zamku. Co tutaj się dzisiaj z animacji średniowiecznej kultury będzie działo?
Właściwie to przeniesiemy gości w czasy już bardziej nowożytne, nie średniowieczne, chociaż cały antuaż, to otoczenie właśnie tego spektaklu jest średniowieczne, bo zamek jest pokrzyżacki, ale dzisiaj przeniesiemy się w wiek XVII, kiedy to wojska szwedzkie Gustawa Adolfa II podeszły pod Gniew i stoczyły potężną bitwę z wojskami polskimi Zygmunta III Wazy. Obaj królowie pochodzili z tej samej dynastii i stąd właśnie bitwa dwóch Wazów. Ale cała impreza rozciągnięta jest również na Błonie Nadwiślańskie i Stare Miasto. Na Starówce właśnie gości przeniesiemy jeszcze dalej w odległe właśnie średniowiecze, gdzie będą typowe zajęcia właśnie z zakresu rzemiosła dawnego.
I pan będzie zajmował się dzisiaj Starym Miastem w Gniewie i będzie pan nam prezentował również różne rekwizyty.
Tak jest. Od jutra ruszamy z programem właśnie na Starym Mieście w Gniewie. Będą warsztaty rzemiosła dawnego typu kowalstwo, garncarstwo, ceramika, taka ozdobna, galanteria właśnie ceramiczna, będzie czerpanie papieru, będzie drzeworyt, czyli każdy będzie mógł spróbować drukować, nawet tak jak ongiś mnisi, zakonnicy dawni drukowali w drewnie. No i oczywiście wiele, wiele innych atrakcji. Będzie można popatrzeć na tańce przepięknych dwórek dawne, także popróbować jadła średniowiecznego, tudzież napitków.
Skąd to jest zamiłowanie do rycerstwa?
No, ja jestem prywatnie nauczycielem historii i od samego początku lubiłem taką żywą historię. Jako pierwszy w Polsce tutaj w Gniewie rozpocząłem cykl takich żywych lekcji historii. Najpierw dla swoich uczniów, a później dla przybywających licznie gości na zamek. Tutaj poznałem pana Jarosława Struczyńskiego, który organizował Bractwo Rycerskie i w Przódy pełniłem funkcję średniowiecznego bakałarza, który prowadził szkółkę łacińską dla pupili. No a później stworzyłem teatr młodego aktora i własną chorągiew prywatną Apis.
Jak się tworzy własną prywatną chorągiew?
No, trzeba mieć przede wszystkim zapaleńców, pasjonatów, których się będzie przysposabiało do rzemiosła rycerskiego. Jest to chorągiew wielopokoleniowa, bowiem mamy w jej składzie paziów, giermków, rycerzy pasowanych, czyli osoby dorosłe, no i oczywiście damy dworu.
Gdyby nadeszła wojna, to można by panów zmobilizować?
Oczywiście, że tak, stajemy, możemy stanąć w 10 koni i 40 chłopa ciężko zbrojnego.
No to może słucha nas, będzie nas słuchał ktoś, kto z Ministerstwa Obrony na przykład będzie wiedział, że takich dzielnych rycerzy jeszcze w Polsce. Mamy jeszcze pytanie, dzisiaj zobaczymy husarzy, to będzie rekonstrukcja, jeśli dobrze zrozumiałem.
Tak, dzisiaj husaria, będą tak zwane popisy husarskie, będzie można zobaczyć najazd kopią na przeciwnika, zdejmowanie pierścieni, a więc ćwiczenia z precyzji uderzenia kopią, tudzież władania szablą, koncerzem. Serdecznie zapraszamy.
Tutaj husarze mieszczą się troszkę poza terenem zamku, w każdym razie tym zamkniętym terenem, są w namiotach przy samej Wiśle i tam jest pole, na którym to się wszystko będzie odbywało.
Tak, to jest pole inscenizacyjne, tam ściągniemy ciężką artylerię na popołudnie, tam już stają regimentarze szwedzkie, polskie i insze zaciężne. Takoż wszystko będzie przygotowywane do jutrzejszej inscenizacji bitwy dwóch Wazów, która rozegra się o godzinie 18:00.
Panie Jacenty, wspominał Pan przed naszą rozmową, że zajmuje się także pisaniem scenariuszy do takich wydarzeń, rekonstrukcji. Jak wygląda warsztat pisarski, scenopisarski właściwie? Czy to przypomina bardziej film, a może bardziej teatr? Jak to wygląda?
To przypomina bardziej teatrum, takie historyczne. Ja piszę scenariusze nie tylko do widowisk historycznych, ale również dla muzeów, różnych instytucji, nawet do przedstawień właśnie takich teatralnych. Między innymi, jeżeli chodzi o muzeum, to napisałem scenariusz dla Żywego Muzeum Piernika w Toruniu na ulicy Rabiańskiej. Zapraszam bardzo serdecznie, trudno jest się tam dopchać, ale tam jest realizowany mój scenariusz. No, napisanie takiego scenariusza zajmuje mi około tygodnia. Najczęściej jest to scenariusz dużego widowiska historycznego, do którego angażujemy ponad 200 osób, 300, nawet 500. Tak jak na przykład pisałem scenariusze do oblężenia Malborka.
My przyjechaliśmy wczoraj z Zamku Golubskiego, tam zresztą Pana twarz pojawiła się na jednym z reportaży z tamtejszych turniejów rycerskich. Jak wygląda ta współpraca na linii tych dwóch zamków i czy dzisiaj zobaczymy jutro reprezentację Zamku Golubskiego?
Tego nie mogę stwierdzić, bo to też zależy od czasu, czy ja ongiś byłem miecznikiem Zamku Golubskiego, przez 4 lata pełniłem ową funkcję, dowodziłem drużyną Zamku Golubskiego, jeszcze u boku imć kasztelana Zygmunta Kwiatkowskiego. Pasował mnie on na rycerza swego czasu. Natomiast teraz już ta współpraca między zamkami nie jest tak zacieśniona, bo zamek Golubski też ma własną chorągiew husarską, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, ale nie wiem, czy owa chorągiew dzisiaj na pole tutaj bitwy do gniewu przybędzie.
Jedną z osób z tej chorągwi jest Dariusz Deja, z którym rozmawialiśmy wczoraj i on się dzisiaj tutaj nie pojawi.
Zaś pan Henryk Wiliński mówił, że od czasów pasowania jeszcze bark mu trochę lekko schodzi w dół. Czy panu został ślad po pasowaniu jeszcze?
Nie został ślad po pasowaniu, ale hołduje takim tak zwanym impoterabiliom, czyli takim wartościom jak honor, odwaga, uczciwość, bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi. Kasztelan Zygmunt Kwiatkowski nazwał mnie dżentelmenem tutaj przy 6-tysięcznej publiczności i dlatego stwierdził, że wynosi mnie do godności rycerza. Natomiast Henio Wiliński to taka również ikona rycerstwa, chyba jeden z najstarszych rycerzy w Polsce już w tej chwili. Niesamowity kusznik, niesamowity charakter, hit taki historyczny. Życzę mu dużo zdrowia, przyjaźnimy się od wielu, wielu lat.
Jak wygląda pasowanie na rycerze? Jeszcze może przypomnijmy tak z punktu widzenia też historycznego.
Że tutaj, jeżeli chodzi o zakon krzyżacki, bo tutaj mamy do czynienia z zamkiem pokrzyżackim, to trzeba było być przede wszystkim Niemcem, bo tylko Niemiec mógł robić karierę w zakonie krzyżackim i to takowy, który potrafił, znał sztukę pisania i czytania w języku niemieckim, tak? Następnie przechodził okres nowicjatu, czyli takowej próby, podczas której poddawano go dyscyplinie zakonnej i służył w armii krzyżackiej jako tak zwany knecht. No a później, kiedy uznano, że już jest godzien pasowania, pasowano w kaplicy zamkowej, musiał noc całą czuwać, leżeć na posadzce. Następnego dnia w południe odbywało się uroczyste nabożeństwo, po którym pasowano go na rycerza zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.
Mówił pan o dżentelmeństwie i o pewnych zasadach, pewnym kodeksie. Jak on w rzeczywistości, w życiu codziennym wygląda? Czym rycerz różni się od... Może w czym uwypukla jeszcze bardziej te swoje cechy związane z kodeksem i przestrzeganiem go względem normalnego człowieka, który po prostu spokojnie sobie żyje? Co rycerz robi dla innych?
Stan rycerski jest stanem wyjątkowym, bo powiedziane jest, bacz, że komu więcej poruczono, od tego więcej wymagać będą. Dlatego też staramy się być przykładem dla innych. Przede wszystkim realizować takie wartości, o których mówiłem. Być człowiekiem honorowym, odważnym, tak? Nie plamić się kłamstwem przede wszystkim. No a przede wszystkim starać się służyć innym, tak? Służyć pomocą, w miarę oczywiście możliwości, tak? I ci młodzi ludzie, którzy wychodzą spod mojej ręki jako animatorzy kultury średniowiecza, potrafią to robić i myślę, że są prawdziwymi dżentelmenami. Chociaż w dzisiejszych czasach o to jest trudno, bardzo, tak.
To jeszcze jedno pytanie zasadnicze nawiązujące do pana zawodu nauczyciela historii. Jakie napotyka pan problemy w uczeniu historii?
Czy muszę powiedzieć, że ja mam uczniów takich wyselekcjonowanych, bo to są pasjonaci historii. Mogę z nimi przenieść Giewont, nie muszę ich zachęcać do pracy. W ubiegłym roku na przykład tutaj w powiecie tczewskim osiągnęli najwyższą średnią z egzaminu maturalnego z historii rozszerzonej. Jedynym moim problemem jest to, że to już jest ostatnia klasa rycerska, w której mogę realizować autorski program nauczania, ponieważ reforma wprowadza teraz 4-letni cykl nauczania, w nim nie przewidziała dla nauczyciela historii, który jest bardziej ambitny, możliwości realizowania autorskiego programu nauczania. Także ci uczniowie zginą po prostu w tłumie. Ale będę starał się dla nich realizować ich pasję w postaci koła zainteresowań.
Czyli można powiedzieć, że zejdzie pan do katakumb troszeczkę. Ale chciałbym też zapytać jeszcze w kontekście samej pracy w chorągwi. Czym jest dla chorągwi koń? Jak obchodzicie się z tymi zwierzętami? Co one dla pana znaczą? I w jaki sposób się z końmi pracuje?
No, koń to zwierzę wyjątkowe, które pracuje na chwałę człowieka i jako wiecie, koni pszczoła umierają. Nie mówi się, że koń zdycha, tak? Tylko, że umiera. W historii Polski koń odegrał szczególną rolę, bo gdy rodził się Polak, w prezencie otrzymywał konia. Koń wiózł Polaka do chrztu. Konno Polak wychodził w pole pracować i bić się. Koń również towarzyszył Polakowi w ostatniej drodze. Także dla nas konie są szczególne, bo też to właśnie nasza konnica rozstrzygała losy najważniejszych bitew, które decydowały o losach całej Rzeczypospolitej. Stąd konie są traktowane szczególnie, wyjątkowo. Są układane przez ekspertów, przez instruktorów jeździectwa, jednych z najlepszych w Polsce. Między innymi współpracowałem z Andrzejem Sitkiem, świętej pamięci, który był mistrzem Polski w układaniu koni. My przygotowujemy konie bardzo długo. Konie nasze nie boją się wystrzałów, nie boją się ognia, nie boją się samochodów, są spokojne, no ale kiedy trzeba, dotknięte ostrogą potrafią wyrwać cwałem na przeciwnika.
I tym sposobem wszystkie rekonstrukcje stają się bardziej realistyczne. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Bóg zapłać, bywajcie w zdrowiu.